co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam. Dziś chciałem porozmawiać o historii najnowszej, trochę też opowiedzieć o polityce historycznej, ale to jakby w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania. Moim gościem jest Krzysztof Wyszkowski.
Dzień dobry Państwu.
Chciałbym, żebyśmy zaczęli od Twojej własnej historii. Przepraszam, że powiedziałem na ty, ale jakoś tak nie zawsze mi się udaje. Chciałem spytać o tę historię, jak to się zaczęło, jak zaczyna się historia człowieka w latach 70. Ja przypomnę, że wiele osób uważało, że doczekają się tego mieszkania w Wielkiej Płycie. Wiele osób uważało, że doczekają się tego małego Fiata, może nie za 68 tysięcy, ale za trochę więcej. I w związku z tym to, co było działalnością przeciwko Edwardowi Gierkowi i PRL-owi w tamtym czasie, rodziło się w bólach i bardzo nielicznym gronie osób.
Tak, przepraszam, na początku może tylko sprostowanie tego wprowadzenia, bo zapowiedziano mnie jako doradcę wojewody do spraw historii. No to dużo za dużo, bo to jest zapewne tylko zwyczajnie konsultacje w kwestii ewentualnie sprawach historycznych, a nie mam zamiaru tworzyć historii,
a tylko... to właśnie o tym porozmawiamy w dalszej części programu.
Przypominać o pewnych wydarzeniach, no zwyczajnie udzielać jakichś konsultacji w tych sprawach, więc to dużo mniejsza rola z pewnością. A teraz, jak się to zaczyna? No to były trudne czasy, bo to się nie zaczęło oczywiście w latach 70. Ja rzeczywiście zostałem zatrzymany pierwszy raz przez Służbę Bezpieczeństwa w grudniu 70. roku, ale byłem wtedy w Piszu, pracowałem wtedy w Piszu na Mazurach. No i to przypadek zupełny, tam po prostu w restauracji zacząłem głośno krzyczeć o obaleniu Gomułki i tak dalej. No i esbecja mnie wyprowadziła tam, unosząc mnie w powietrze. To prześmieszne było, jak mnie tak elegancko zwinęli. Nawet nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. W każdym razie wyrzucili mnie na dołek i trzymali parę godzin, bo się okazało, że oni nie wierzyli w informacje radiowe, te z polskiego radia właśnie, oficjalne, ponieważ mieli zepsutą własną radiostację, a wierzyli tylko w informacje własne. Więc w momencie, gdy naprawili to i potwierdzone zostało,
że już nie ma
Gomułka obalony, to mnie wypuścili. No ale to nawet się wtedy też nie zaczęło, bo ja rzeczywiście może taką osobistą, indywidualną aktywność polityczną podjąłem jeszcze wcześniej, mając 17 lat, pojechałem. To właśnie może pokazuje taki nieobliczalny wymiar takich pomysłów, czy jak się rodzą takie intuicje polityczne. Mianowicie tam słychać było o napięciach w stosunkach sowiecko-chińskich. Ja po prostu pojechałem do ambasady chińskiej w Warszawie, zaproponować sojusz i okrążenie Związku Sowieckiego. Prześmieszne było to, że wtedy spotkałem jakichś Chińczyków i po wielu latach, już po 90 roku, kiedy byłem w ambasadzie chińskiej, i okazało się, że ówczesny pracownik, który mnie wtedy przyjmował, był właśnie ambasadorem chińskim już w latach 90.
A czy sporządził notatkę z twojej wizyty?
Tak, właśnie dlatego to dobrze zapamiętał. Zresztą też później z Polski pojechał do obozu pracy i znowu tam reformy chińskie go uratowały i wrócił na stanowisko w Polsce. No, to wszystko pokazuje, jak takie rzeczy rodzą się czasami śmiesznie, czasami mało poważnie.
Czasami z młodzieńczej fanfaronady.
Tak, zdecydowanie. No ale z czasem jakby właśnie okoliczności, tutaj aktywność tajnej policji, Służby Bezpieczeństwa była tym, naprowadzała na właściwe cele, prawda? No później w 74 ja zerwałem ze związkami zawodowymi. To wtedy już się bardziej z namysłem zacząłem się polityką interesować i już wtedy dostrzegłem, że być może taką głównym narzędziem dominacji komunistów w społeczeństwie, bo chociażby pierwszomajowe manifestacje pokazywały, że w gruncie rzeczy miliony Polaków jakby akceptują ten komunizm, socjalizm realny. Więc uznałem, że tym narzędziem jest właśnie są związki zawodowe. I ta leninowska koncepcja związków zawodowych, czyli transmisji partii do mas, tu gdzieś związki zawodowe organizowały co prawda tylko takie rzeczy jak wyjazdy na grzyby, jakieś takie no, potańcówki, ale zapatrywały w ziemniaki też. No.
Czasami opiniowały, kiedy trzeba było zostać mieszkanie albo jakąś tam właśnie krótszą kolejkę do tego mieszkania. To no już takie rzeczy bardziej ważne.
No tak, 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 tak. Czasami no właśnie przydawała się ta droga. Wydawało się, że jakaś, jakiś rodzaj opieki czy pomocy z tamtej strony można otrzymać i to powodowało, że no właśnie, poza wszystkim członkostwo związków zawodowych było właściwie, może nieformalnie, ale w gruncie rzeczy przymusowe. Ja się zorientowałem w tej sprawie w ten sposób, że poszedłem do nowej pracy w 1974 roku i okazało się, że mi potrącają tam groszowe jakiś podatek na związek zawodowy. Ja powiedziałem, przecież nie wyrażałem zgody, a wtedy mi powiedziano, że to cała załoga przyjęła takie postanowienie, w związku z tym ja wchodząc do załogi nie akceptuję. Więc ja musiałem bardzo, no, to była no, cała afera z tym związana, wypisywać się, znaczy, takie pisać, że ja nie chcę, że ja odmawiam i tak dalej. Włącznie z, to było śmieszne, bo odesłano mnie nawet do psychologa zakładowego, żeby ewentualnie sprawdzić równowagę. No, nie chcę być do związku. No to związek, sowiecja, prawda? Że komuś, kto, jak mu się, komu, jeżeli się komuś ustrój nie podoba, to znaczy, że ma naruszoną równowagę psychiczną. No, no ale właśnie to, co się zaczęło wtedy właśnie, no ale to również kwestia dorosłości, no. Rodzina, żona, dzieci, mieszkanie, właśnie walka o mieszkanie, walka z życiem codziennym, naprowadzała na problemy polityczne i wzajemnie, więc wtedy to się zaczęło. W 1978 roku doprowadziło do założenia wolnych związków zawodowych.
No właśnie, no to w takim razie jak to się zaczęło? Znaczy mówiąc najkrócej, jak się zebrali ci ludzie, którzy założyli wolne związki zawodowe?
To był dłuższy proces. Wcześniej wszystkie, każdy miał jakąś drogę własną, prawda? No Andrzej Gwiazda przez Kazachstan, prawda? No to jako dziecko, ale to było przygotowanie do tego, żeby w momencie, gdy się staje człowiek dorosły i pojawia się jakaś okazja, to żeby wtedy wystąpić aktywnie i komunizmowi się przeciwstawić. No więc ta krystalizacja jakby była wcześniejsza. Myślę, że można taką cezurę zaznaczyć, to co w 75 roku Gierek zaproponował, czyli poprawki do konstytucji z przyjaźnią ze Związkiem Sowieckim i tak dalej. No,
a ścieżki zdrowia 76 roku, czy one nie były takim sygnałem, że to znowu zbacza w stronę tego, że tak, będzie się biło robotników?
A to dokładnie to chciałem powiedzieć, tylko że następnie właśnie cała rzecz została wzmocniona, czy już właśnie przymuszona. Te wszystkie środowiska zostały, które się jakby zaczęły poznawać, rozpoznawać wzajemnie w tej akcji przeciwko zmianom konstytucji, to rozpoznały się no, w ruchu korowskim po wydarzeniach czerwca w Radomiu Ursusie. I to już była rzeczywiście no, afiliacja już bardzo konkretna, prawda? Podpisywanie listów poparcia, czy udział właśnie w ruchu korowskim, ruchu pomocowym najpierw na rzecz robotników wyrzuconych z pracy. Tu w Gdańsku przecież to była masa ludzi z bardzo wielu zakładów wyrzuconych, bo nie tylko oczywiście ze stoczni gdańskiej, ale z innych stoczni, włącznie z dużymi zakładami, takimi jak Zręb na przykład, w którym też pracowało parę tysięcy ludzi w tym czasie.
O szczegółów tego powstawania Wolnych Związków Zawodowych zapytam mojego gościa już za chwilę. Moim gościem, przypomnę, jest Krzysztof Wyszkowski. Do usłyszenia za 2-3 minuty. Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam. Dziś rozmawiam z Krzysztofem Wyszkowskim. Rozmawialiśmy o latach powstawania Wolnych Związków Zawodowych, a właściwie w tym okresie poprzedzającym powstanie Wolnych Związków Zawodowych. Wydarzenia w Radomskie i to, co działo się potem, pomoc dla zwalnianych z pracy i sądzonych robotników, to był taki element solidarności, ale który skupił bardzo różnych ludzi. Mówiąc najkrócej, jeśli mielibyśmy popatrzeć na te życiorysy tych ludzi przed, a jeszcze bardziej po tych wydarzeniach, to właściwie mamy do czynienia z osobami, które są od nawróconych komunistów po pryncypialnych i zawsze wrogich ustrojowi byłych żołnierzy podziemia.
No tak, i młodzież, bardzo ważną rolę pełniła młodzież, studenci, to bez tego ten ruch by się nie rozwinął.
Gdy patrzymy na to, co dzieje się w Warszawie, no to tam jest ten zaczyn solidarności z robotnikami, ale to jeszcze nie jest z całą pewnością pomysł na to, żeby ich zorganizować w wolnych związki zawodowe. Jak ta droga została, jakby to powiedzieć, jak można było przejść od tego, żeby pomagać robotnikom, do tego, żeby wśród nich organizować związki zawodowe?
Warszawa jest tu akurat niedobrym przykładem, bo KOR warszawski rzeczywiście ma wielkie zasługi w samej zainicjowaniu ruchu, to tutaj Antoni Macierewicz, Piotr Naimski, prawda, później z pomocą Jacka Kuronia i innych, to wielka zasługa, ale trzeba powiedzieć, że oni po roku mniej więcej, no tam władze oczywiście wykonały gigantyczną pracę nad zniechęceniem robotników w Radomiu i Ursusie do kontaktów z KOR-em, oni stracili te kontakty, oni nie byli zakorzenieni w środowiskach robotniczych, no Ursus to był wtedy jeszcze poza Warszawą, no ale nie mieli kontaktów. To
Śląski Wybrzeże.
Pojedyncze kontakty. Inaczej, ale rzecz polega na tym, że właśnie w środowiskach, nazwijmy to korowskich właśnie tego okresu, ale to również środowiska Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, który powstał wkrótce potem i tutaj Kazimierz Świtoń na przykład był działaczem raczej chyba czuł się bliższy Robcio niż Korowi. On działał w Katowicach i to właśnie w środowiskach robotniczych, w środowiskach, no tam na Śląsku to i kopalnie, ale no i różnie antykomunistycznie nastawieni ludzie, ale właśnie ludzie będący blisko tego, tych dołów społecznych właśnie, no bo trzeba pamiętać, że w tym czasie rzeczywiście to dzisiejsze perspektywy może dziwić, ale panowała taka wewnątrz komunizmu bardzo wyraźna hierarchia, zresztą upowszechniana przez telewizję, radio, to było okropne. Widziałem pogardę dla roboli. To było społeczeństwo hierarchiczne, gdzie dzieliło się na umysłowych i fizycznych, prawda? Więc to było bardzo wyraźne. I właśnie ci fizyczni rozpoczęli ten ruch właściwy, który później doprowadził do powstania Solidarności. No, ja lepiej znam tutaj sytuację trójmiejską, więc powiem, że ja wtedy zawsze pracowałem od 16 roku życia jako robotnik i w tym czasie byłem stolarzem. W Kamienicy miałem codzienny, stały kontakt z fabrykami, z ludźmi, ogólnożyciowy kontakt ze zwykłymi ludźmi i dlatego miałem to poczucie, że to właśnie trzeba zwykłych ludzi namówić na współdziałanie, a nie działać...
Pojawiło się słowo antykomunistyczne. Czy w tamtych latach to nie było słowo trochę niebezpieczne? Bo odnoszę wrażenie, że było wielu przeciwników ówczesnego ustroju, ale jednak chyba tak wprost nazywanie tego antykomunizmem to nie było chyba jeszcze wtedy tak oczywiste.
To może w jakimś szerokich rzeszach, ale jeżeli chodzi o... Ale były bardzo, bardzo silne, bardzo liczne, szerokie też środowiska radykalnie antykomunistyczne. Trzeba pamiętać, że grudzień 70 roku to było powstanie antykomunistyczne. To, że ten siedzibę Komitetu Wojewódzkiego nazywano szefa Gauleiterem, a siedzibę Reichstagiem, prawda? To pokazywało taką wrogość. Okupacja niemiecka, okupacja komunistyczna. Ta wrogość była, poznawałem ludzi, którzy opowiadali o tym, jak walczyli z milicją, z ZOMO, prawda? I byli dumni z tego, że potrafili atakować i drugą stronę ranić. Nie mieli żadnych wątpliwości co do tego, że trzeba siłą z komunizmem walczyć. Więc te nastroje zdecydowanie fundamentalnie antykomunistyczne, powiem o Andrzeju Gwieździe, który przecież przeszedł przez Kazachstan, no to tutaj antykomunizmu nie trzeba było ich uczyć, nie trzeba im go było wmawiać, oni to mieli w sposób naturalny. Ale zresztą bardzo wielu tutaj na Wybrzeżu było bardzo wielu ludzi właśnie ze wschodu, którzy przeżyli okupację sowiecką jeszcze w latach 39-41 i później było wielu powstańców warszawskich, którzy mieli antykomunizm, że tak powiem, również we krwi. Więc nie, to ja miałem poczucie, że w tym takim już kadrowym środowisku politycznym, które występowało przeciwko socjalizmowi, jak to wtedy się oficjalnie nazywało, nastroje fundamentalnie antykomunistyczne były podstawowe.
Gdy mówimy o tych pierwszych ludziach, którzy to zakładają, No to jest to pytanie, jak było namówić tych następnych? Czy ich trzeba było przekonywać, że coś jesteście w stanie załatwić, coś jesteście w stanie zrobić? Chyba bardzo taką typową odpowiedzią było to, że się nic nie da, prawda? Że władza jest taka, że ona nie pozwoli.
To było współdziałanie. To znaczy myśmy rozpowszechniali te informacje o swojej działalności i myślę, że istotowo to działało samo przejście. To znaczy właśnie ta nadzieja na zmiany systemowe powodowała, że przychodzili ciągle nowi ludzie. Oni się wykruszali, ponieważ no, każdy kontakt z tą grupą założycieli, grupą tych nazwijmy to kadrowych właśnie działaczy WZZ-ów powodował, że Służba Bezpieczeństwa podejmowała różne śledztwa i tak dalej. I tych ludzi często, czy najczęściej na początku zniechęcała. To bardzo charakterystyczne, że później w sierpniu 80 roku miałem poczucie tam w sali BHP, że rozpoznaje wszystkich ludzi, którzy się kiedyś przewinęli przez WZZ i zostali jakby odepchnięci, czy wystraszeni, czy jakoś zmuszeni do dystansu, a potem jednak po pewnym czasie oni wrócili właśnie jako zalążek tego ruchu w swoich zakładach pracy. Ale był również ten element nadziei, że wolne związki zawodowe mogą wspomagać coś. To przekonywaliśmy się o tym, że poszczególni robotnicy nam mówili, że w momencie, że w pewnym momencie dyrektor wzywa na przykład i mówi, że no wie pan, to chcemy się dogadać jakoś z panem, bo pan tam się kontaktował z tymi z WZZ-ów, więc jak pan zaprzestanie tych kontaktów, to my chętnie jakąś podwyżkę, powiedzmy, czy ochronę. Paradoksalnie na przykład można było ochronić jakichś ludzi, którzy obawiali się wyrzucenia z pracy właśnie przez ujawnienie ich związków z wolnymi związkami zawodowymi. Komuniści w tym czasie, to była końcówka lat 70., nie chcieli kłopotów. Oni woleli raczej ustępować. To był korzystny okres dla rozwoju właśnie środowisk antykomunistycznych. Woleli ustępować niż przeciwstawiać się na ostro. To nie znaczy, że takich przypadków nie było. No, w styczniu 80 roku no, zginął Tadeusz Szczepański, prawda? No, ta sprawa niby do dzisiaj nie została wyjaśniona, ale po reakcjach MSW, które sterowało całym tym śledztwem i przymusiło tu prokuraturę gdańską do stwierdzenia, że to był wypadek, że on wpadł sam do Motławy i tam utonął, to można sądzić, że MSW kontrolowało. Poza tym on był poprzednio zatrzymywany i próbowano go przymusić do roli tajnego, do podjęcia współpracy z SB. Więc on przedtem był już katowany.
Co się takiego zmieniło w tym lecie 80 roku, że z takiej kadrowej organizacji, przez którą przewijało się kilkadziesiąt osób, a sympatyzowało kilkaset, tak. Prawda, nagle wybuchła sprawa, która objęła pierw tysiące, potem dziesiątki tysięcy, a potem miliony.
No tutaj są jakby dwa stanowiska. Pierwsze, najbardziej takie może znane chyba, no nie wiem, jak szeroka publiczność to zna, no ale to stanowisko, które prezentuje Bogdan Borusewicz, który mówi, że była tam leninowska koncepcja i były jakieś przygotowane masy i kierownictwo jakby, no tutaj bolszewickie, które tym wszystkim zarządzało. No ja zdecydowanie uważam, że to jest nieprawdziwe.
Rozumiem, że Krzysztof Wyszkowski pokpiwa sobie troszeczkę z tego.
Nie, on to poważnie mówi. Nie, naprawdę ostatnio czytałem nawet nowa wyszła książka teraz o sprawie Wałęsy, tam bohater czy zdrajca i tam on znowu powtarza te rzeczy o tym, że była przygotowana właśnie taka ta leninowska, rewolucyjna sytuacja tam z Pietrogrodu z 17 roku. No więc ja zdecydowanie chcę zaprzeczyć. Po pierwsze, Bogdan Borusewicz to trochę powtarza tutaj jakby moje uwagi z tego okresu, jakby utkwiły mu w pamięci i niepotrzebnie się nimi frasuje do dzisiaj. Ja jestem przekonany, że po prostu to był dobrze pomyślany program. To znaczy chodziło o to, że szerokie rzesze społeczeństwa zdawały sobie sprawę, że jakieś powstanie antykomunistyczne nie ma sensu. Że chodzi o to, żeby zmusić elitę władzy, komunistów do posłuchu, do prób naprawy systemu. Znaczy poluzowania systemu, ulżeniu w życiu codziennym zwykłych ludzi. I to był ten minimalny program, który w warunkach komunistycznych, no monopartii, totalitaryzmu, powodował, że to była praktyczna rewolucja, ale hasła nie były przecież radykalne. No cóż, chcemy prawdziwych związków zawodowych, czyli wolnych związków zawodowych, nie takich, które będą nas zaprzęgały do socjalistycznego wyścigu pracy, prawda, i dawały nam kartofle, ale rzeczywiście będą broniły interesów zwykłych robotników w zakładzie pracy, nie narzucały tam, nie wiem, jakichś norm i tak dalej. No będą przyjacielem, opiekunem, a nie w istocie zniewalającym współpracownikiem PZPR-u. I myślę, że to zostało świetnie odczytane. Znaczy, to raczej było dostosowanie, jak się wyobrażam, dostosowanie przez wolne związki zawodowe do nastrojów panujących powszechnie.
No i też do tego, co się stało, czyli do tego realnego sukcesu, który nastąpił, bo ja mówiąc szczerze, nie bardzo wierzę, żeby ktoś był takim prorokiem, żeby przewidział aż taki mechanizm, że to się tak rozwinie, mówiąc najkrócej. No, jak się zaczynało, to odnoszę wrażenie, że część osób uważała, że będzie to fala strajków, która doprowadzi do tego, że uda się w niektórych zakładach wywalczyć podwyżki, być może gdzieś tam przywrócić zwolnionego pracownika do pracy, a wolne związki zawodowe dzięki temu zyskają większy autorytet wśród tych, którzy te strajki by organizowali.
No, ja mogę oczywiście mówić za tutaj siebie. O sobie, za siebie, w tym sensie powiem w ten sposób, że ja byłem przekonany, znaczy to rozmawiałem z wieloma ludźmi, więc to są świadectwa, że pomysł wolnych związków zawodowych jest rewelacyjny, jest skazany na sukces. I mówiliśmy o tym już od początku, jeszcze przed założeniem wolnych związków zawodowych w kwietniu 1978 roku. Ja wiedziałem, że to jest tak zwany samograj, to znaczy to musi wygrać. No ja, jak mówię, byłem robotnikiem, ja wiedziałem, że wiedziałem, że trzeba zaproponować robotnikom pewne hasło, pewien program, a reszta sama się, oni sami to zrobią. No oczywiście w korzystnych warunkach. Tu trzeba powiedzieć, że w sierpniu 80 roku doszło do takiego trochę sprzężenia, bardzo korzystnego oczywiście naszych tych działań, czy społecznych działań, no rzeczywiście z częścią z działaniami części elity władzy, która chciała zmienić Gierka, prawda? No, Sowieci polecili tutaj Kani i Jaruzelskiemu usunięcie Gierka. To trzeba było wykorzystać tak zwany bunt społeczny do tego, żeby tego mocno umocowanego w partii.
Czyli tu związki zawodowe, a tam roszada.
Tak, tak. Więc to się połączyło. No i rzeka wezbrała, wylała się poza ochronne wały i rozlała się i zalała system, prawda? No, więc oni nieoczekiwanie znaleźli się w defensywie, prawda? Myśląc, że będą tym
za chwilę wracamy sterować. Do naszej rozmowy. Przypominam, że moim gościem jest Krzysztof Wyszkowski.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Dziś rozmawiamy o latach 70. i 80. ubiegłego stulecia. Moim gościem jest Krzysztof Wyszkowski. Rozmawialiśmy o takich nadziejach związanych z sierpniem 80. roku, a właściwie tym, czy można było przewidzieć, że da to aż taki efekt. Mój gość twierdzi, że można.
Tak, ja byłem przekonany, że wygramy, ale no, kwestią było w jaki sposób, w jakim terminie. I rzeczywiście dopiero ten chyba 16 października 78 roku, pamiętam wtedy, jechałem kolejką, miałem radyjko i w radiu usłyszałem, że Karol Wojtyła został papieżem. I w tym momencie poczułem, że wygrana jest pewna i że już nastąpi niedługo. No, później dopiero, ponad pół roku później papież przybył do Polski pielgrzymką. Jeździłem za papieżem po całej Polsce wtedy. No i to było już jasne, że dni systemu...
No ludzie mówią często, policzyli się Polacy dzięki tej wizycie papieża.
No nie tylko policzyli w najbardziej pozytywnym sensie, w tym sensie, że...
Zobaczyli siebie w tym tłumie.
Zobaczyli, że są właścicielami, że są większością, że są potęgą, są przeważającą siłą. Spokojnie. No, bo w czasie pielgrzymki nie dochodziło do żadnych jakichś ostrzejszych wydarzeń, zderzeń z milicją, której było pełno. To gigantyczne siły milicyjne, prawda, różne policyjne, tajne, ale społeczeństwo odczuło swoją moc, te milionowe tłumy, ta jedność nastroju. No już nie mówiąc właśnie o tym, o tej sławnej mszy na Placu Zwycięstwa i tam niech pan...
Da siłę swojemu ludowi.
Ale jeszcze niech duch
święty... Odmieni oblicze tej ziemi.
Tak. No pamiętam, że to był rzeczywiście zbiorowy płacz wtedy, bo to było katarzis, które uświadomiło, dlatego, że tak, my jesteśmy właścicielami tego państwa, tej ziemi właśnie i my jesteśmy w prawie stanowić tutaj o tym, jak to ma wyglądać. No i rzecz już była postanowiona, później okoliczności jakieś konkretne musiały zaistnieć, no to ta podwyżka z 1 lipca uruchomiła proces ogólnopolski i zunifikowała nastroje w całej Polsce. Także, jak mówię, pomysł wolnych związków zawodowych był pomysłem w jakimś sensie ideologicznym, wynikający z analizy systemu, ale był doskonale trafny dzięki temu, że twórcy WZZ-ów byli albo robotnikami, albo współpracowali blisko z robotnikami, w każdym razie mieli szacunek do robotników. A następnie no tutaj rola Kościoła, no i szczególnie Jana Pawła II w unifikacji czy rozszerzeniu tego nastroju na całe państwo. Sierpień okazał się być no, najprostszym podsumowaniem tego procesu.
No tak, ale sierpień otwiera ten karnawał Solidarności trwający te 16 miesięcy, którego dynamika była różna. Znaczy było tak, że były takie momenty, kiedy wydawało się, że ta Solidarność bierze górę nad ówczesną władzą, no ale potem gdzieś to wszystko zaczęło grzęznąć i nagle się okazało, że przed 13 grudnia znowu władza odzyskała dzięki swojemu jakby systemowi sprawowania władzy przewagę nad tą Solidarnością.
No nie, to było dość jasne. No, pracowałem wtedy jako sekretarz redakcji tygodnika Solidarność, no, jeździłem po Polsce i myślę, że dość dobrze rozumiałem nastroje powszechne i zgadzałem się z tymi nastrojami. To znaczy Solidarność dotarła do końca. Okazało się, że teraz albo przejąć władzę, albo jakoś ustąpić, albo się ewentualnie jakoś dogadać. No ale jak się tutaj dogadać z komunistami, jeżeli jeszcze żył Breżniew? Trzeba pamiętać, że wtedy przecież Jacek Kuroń zaczął tworzyć rząd. Uznał, że władza leży na ulicy i zaczął formować rząd już niby właśnie niekomunistyczny. Poszukiwał ministrów, prawda? Także, że to tutaj nie... To, że zwykli ludzie, szerokie rzesze działaczy Solidarności, członków Solidarności miało poczucie, że doszliśmy do jakiegoś progu, po przekroczeniu którego no musi być albo wojna, prawda? Przez wojska sowieckie stacjonowały, byliśmy otoczeni w ogóle Polską. PRL był otoczony przez cały system sowiecki. Więc no, albo właśnie wojna, albo walka, wojna domowa w jakimś sensie, a nawet później interwencja sowiecka właśnie, nawet mówiono o niemieckiej, czechosłowackiej, no, albo właśnie jakiś rodzaj kompromisu. No, jak mówię, kompromis się nie udał. Stan wojenny był jakby nieuchronny. Wprowadzenie stanu wojennego było nieuchronne.
A czy wewnątrz Solidarności była szansa na to, że wypracowano by inne rozwiązania? Jeśli na przykład by popatrzeć na tych, nie wiem, czterech kandydatów na szefów Solidarności w czasie zjazdu, czyli był Wałęsa, Gwiazda, Rulewski i Jurczyk. To były jakieś różne pomysły, które mogły doprowadzić do innego finału, czy tak naprawdę wszyscy oni byli skazani na to, co generał Jaruzelski 13 grudnia szykował?
Wydaje się, że 13 grudnia był w tym sensie nieuchronny, że komunizm nie był... Jeszcze komuniści mieli przeświadczenie, że trzymają się mocno i że są w stanie zaatakować. Czy czują się w prawie zaatakować, w obowiązku zaatakować. Takie było polecenie Sowietów, no więc chociażby to był krok samobójczy, to oni i tak by to zrobili, prawda? No więc to fakt, że Polska była kolonią sowiecką, więc powodował, że sytuacja była właściwie bez wyjścia. Można było się lepiej przygotować do stanu wojennego, w tym sensie, żeby stan wojenny nie trwał tak długo, bo może tragedia nie polegała na samym tym zderzeniu z 13 grudnia, polegała na tym, że Okrągły Stół był dopiero w 1989 roku. On powinien być dużo, dużo wcześniej. Przecież Gorbaczow doszedł do władzy w 1985 1945 roku i już wtedy otworzyły się pełne możliwości reform. Ale no, nasi przywódcy, uwiedzeni tym sukcesem 13 grudnia, nadal sobie wyobrażali, że w Polsce nie trzeba wiele zmieniać, aż się obudzili później z ręką w nocniku i musieli oddawać władzę, prawda?
Ja przypomnę, że w latach właśnie tych już gorbaczowskich te naciski ze strony rosyjskiej czy to sowieckiej na generała Jaruzelskiego, żeby coś tam zrobił, były bardzo silne i sporo było takich dyskusji, które toczono wtedy, które sugerowały, że temu aparatowi polskiemu, żeby dokonywał już jakiegoś otwarcia czy jakichś reform. Przypomnę, że to się bardzo podobnie działo we wszystkich krajach tego bloku, choć dynamika tego procesu tak naprawdę przyspieszyła dopiero w 1988-89 roku.
No tak, ale to właśnie bardzo ciekawe, że na przykład na Węgrzech ona była szybsza niż w Polsce. Tam właśnie komuniści węgierscy w 1988 roku już bardzo rozmontowali.
Demontowali system. Siatkę przede wszystkim na granicy.
Granice z Austrią, prawda, zlikwidowali. No to rzeczywiście były. Przepuszczali Niemców uciekających z NRD, gdy Polacy ich zatrzymywali. Przecież rząd Mazowieckiego jeszcze aresztował ludzi, którzy Odrę przekraczali i tak dalej. Więc to były wielkie różnice. No to jest wina, no, czy zbrodnia polskich komunistów, że stan wojenny, no, w tym szerokim sensie trwał aż 8 lat i wyniszczył Polskę. Polska stała się, no, spadła to produkcja, gospodarka, to wszystko, nastroje społeczne, emigracja gigantyczna przecież. To były straty, które będziemy zapisywali w historii Polski jako czarny okres, jakiejś czarnej śmierci przecież. No to coś w rodzaju dżumy i cholery razem. No to jest ta zbrodnia, którą Jaruzelskiemu i tym ludziom nie można zapomnieć. Więc mówię... Solidarność w latach 80-81 mogła się lepiej przygotować, mogła być silniejsza, bardziej ustrukturyzowana w tym sensie, żeby nie było tego rozmazania, takiego poczucia bezsilności w elitach solidarnościowych w latach 88-89, no, które no, owocowały takimi postawami, jak no, ta wyrażana przez Władysława Frasyniuka, że ach, tam właściwie Solidarność nie było, było nas kilka czy kilkadziesiąt osób, które się opierały, w związku z tym myśmy musieli wziąć na siebie, czy mieliśmy prawo do tego, żeby się z komunistami dogadać, zapewnić im niekaralność.
Choć ja przypomnę, że te 16 miesięcy to były też okresy takich tematów zastępczych, o czym się dzisiaj bardzo niewiele pamięta. Ja sam, będąc świadkiem tych emocji na zjeździe Solidarności, to pamiętam, jak wiele godzin dyskutowano na temat podwyżki cen papierosów, a jak często, jakby to powiedzieć, mało na tematy te, które są dzisiaj najważniejsze dla oceny tego zjazdu, czyli dyskusje ustrojowe, czy też dyskusje na temat tego słynnego apelu do robotników krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
To zawsze tak. Władza też umiała, prawda, manipulować, narzucać te tematy zastępcze, ale nie wydaje mi się, że to było głównym problemem. Problem był fakt, że Polska dojrzała do wolności, niepodległości.
Która nie była możliwa.
A geopolitycznie, no przecież również Zachód do tego nie dojrzał. Przecież proszę pamiętać, że w 89 roku prezydent Bush forsował tutaj Jaruzelskiego na prezydenta właśnie, no absolutnie. Oni nie chcieli, oni no, jeszcze wojska sowieckie stacjonowały w NRD i oni nie chcieli tu żadnych niepokojów i woleli, żeby Polska była cichsza. Michnik to formułował w ten sposób, że nie przyspieszajmy polskich reform dla ocalenia szans rozwoju demokracji w Związku Sowieckim, prawda? Na demokrację w Związku Sowieckim można czekać, prawda? Okazało się, że...
Choć wtedy, jakby to powiedzieć, Związek Radziecki miał też tendencję do tego, żeby się podzielić, co okazało się dla Polski chyba politycznie bardzo ważne.
Zbawienne
przypomnę, że,
nawet, tak, tak.
Że polskie wydarzenia roku 88 odbywały się równolegle do tej śpiewającej rewolucji w krajach bałtyckich, czyli tego momentu, kiedy to właśnie w tych krajach dochodzi do właściwie rzeczy, które nam się wtedy w Polsce wydawały jeszcze niemożliwe, a one się już dzieją wewnątrz bloku wschodniego.
Właśnie, to bardzo, bardzo ważne. No, tam w zapowiedzi wspomniano, że ja doradcą do spraw historycznych, ale to właśnie w tym kwestii chodzi o mówienie prawdy. Przywrócenie informacji i poczucia prawdziwego przebiegu wydarzeń. No, to niestety, trzeba powiedzieć, nie polskie elity zaproponowały, czy narzuciły ten marsz do wolności tutaj w Europie Wschodniej, to wcześniej zrobili to Węgrzy. Znaczy tutaj społeczeństwo się buntowało. Strajki 1988 roku i majowe to w stoczni, i później sierpniowe. Byłem wtedy w stoczni gdańskiej w obu tych strajkach z braćmi Kaczyńskimi. To były bardzo ważne wydarzenia, ale właśnie elity solidarnościowe jak gdyby nie narzucały tempa, nie narzucały presji na komunistów, gdy właśnie w krajach bałtyckich, na Węgrzech to tempo przemian było większe. W samym Związku Sowieckim było większe. Najpierw były wolne wybory do władz, co prawda, partii komunistycznej, no ale jednak w Związku Sowieckim niż wolne wybory w Polsce, prawda? No, więc to pokazuje takie opóźnienie. No to jest właśnie ta kwestia tego dogadania się przy okrągłym stole i tutaj pacta sunt servanda, prawda, i tak dalej, tam cały ten system, cały ten układ o podtrzymywaniu partnera, prawda, niedobijaniu partnera i tak dalej, no to już wymaga oddzielnej rozmowy, ale czy w latach 80-81 można było się przygotować na to, na stan wojenny lepiej, czy inni kandydaci, którzy by kierowali z Solidarnością, mogliby to lepiej poprowadzić? Być może demokratyczne, co było siłą Solidarności, jej demokratyczny charakter, więc gdyby Solidarność była bardziej demokratyczna, gdyby rzeczywiście nie była tak autorytatywnie kierowana przez Lecha Wałęsę, to być może te przygotowania, zresztą wiemy o tym, że we Wrocławiu na przykład zarząd regionu wyprowadził w przeddzień stanu wojennego te 80 milionów, które stały się ważnym czynnikiem działalności tam później solidarnościowej, antykomunistycznej, więc takich rzeczy mogło być więcej, prawda? No ale to już jest, wymaga analiz historycznych.
Ja, jak chciałem ten domknąć, ten okres, o który chciałem pytać, to miałem taką wątpliwość, bo rozumiem, że między nami jest różnica dat. Ja używam raczej 89, a jak rozumiem dla pana ten rok, który, nie wiem, zaczyna polską demokrację, to chyba raczej dopiero wybory 91.
No w sensie formalnym to jest ta data, no nie, to są dwie daty jednak. Wybory prezydenckie to jest bardzo ważne wydarzenie, bo o które walczyliśmy. No ja sobie poczytuję za zasługę jednak, że na przełomie stycznia i lutego przyjechałem tutaj do Gdańska. Pracowałem wtedy też znowu w tygodniku Solidarność i przyjechałem do Gdańska, namawiając Wałęsę na obalenie Jaruzelskiego. No, Wałęsa wtedy mówił, że nie, że to nie, bo on się wyrażał różne obawy, no, łącznie z tym, że bał się, że mówił, że oni mnie zabiją, prawda, jeżeli ja bym podjął taką inicjatywę, no, ale w końcu się zgodził. No ale właśnie programem w roku 90 było obalenie Jaruzelskiego, no, prezydentury Jaruzelskiego, która była przecież gigantyczna, bo kompetencje prezydenckie były wówczas te dużo większe niż obecnie. Także to był dyktator, miał kompetencje dyktatora, więc obalenie Jaruzelskiego no dopiero konstytuowało zmianę epoki. No, ale rzeczywiście no to było jedynowładztwo. No dobrze, mamy prezydenta Wałęsę, który jest osaczony, że tak powiem, całym systemem jeszcze postkomunistycznym, udziałem postkomunistów we wszystkich instytucjach, no dominującym w gruncie rzeczy udziałem. W tym czasie następowało tak gigantyczne rozkradanie majątku narodowego i tak dalej. Ale więc z punktu widzenia procesu demokratycznego wybory 91 roku, te jesienne parlamentarne, były niesłychanie ważne. No bo to w pierwszy raz naród wypowiedział się wyłaniając parlament, prawda? No to były wybory bardzo spóźnione. One już wcześniej we wszystkich krajach tych postkomunistycznych się odbyły. Polska była prawie ostatnia, prawda? To było bardzo, bardzo smutne. Ale dodatkowym elementem, który dodaje wartości tym wyborom, był fakt, że po tych wyborach Lech Wałęsa wyznaczył na premiera Bronisława Geremka i Sejm odrzucił tę kandydaturę. To był taki dowód, że to nowe, wybrane przedstawicielstwo jest w stanie na nowo kształtować stosunki budować Rzeczpospolitą wolnościową rzeczywiście, no bo Geremek to był ten kandydat okrągłostołowy.
No, to, ale też kandydat największego formalnie ugrupowania, które jednak te wybory przegrało, bo nie miało zdolności koalicyjnej. Unia Demokratyczna w tej zdolności wtedy nie miała.
No, no dobrze, ale właśnie to pokazuje no, siłę demokracji. Że wbrew prezydentowi Sejm wyznaczył na prezydenta Jana Olszewskiego.
Na premiera Jana Olszewskiego.
Tak, i premier Jan Olszewski no, był człowiekiem, który no, zupełnie w sposób zdecydowany odszedł od ustaleń Okrągłego Stołu, no bo on zgłosił wolę przystąpienia Polski do NATO, przystąpienia do europejskich wspólnot gospodarczych. No to był przełom. Więc mowa o dwóch przełomach. Pierwsze, prezydentura obalenie Jaruzelskiego za pomocą intronizacji Wałęsy, a drugie, wybory parlamentarne 91 roku.
Chciałem na koniec spytać o tę historię. Rozmawialiśmy o takiej historii Polski, dwudziestolecia polskiej historii, no trochę też o historię życia jednego człowieka. Czy jak mielibyśmy tę historię opowiadać, to czy to jest historia o jednostkach, czy o zbiorowości? Czy to jest historia o, mówiąc najkrócej, narodzie, który przeżywa trudne chwile? Czy to jest historia o jakichś wybitnych mężach stanu, którzy podejmują ważne decyzje?
No myślę, że to jest długa historia, więc ona wymaga wszystkich tych wymiarów. Nie należy żałować czasu na opowiadanie tej historii. Wiedza o własnym narodzie, o własnym państwie, o własnej historii jest wiedzą cenną i warto się nałożyć sił, żeby tą wiedzę rozpoznać. Najważniejsze jest mówienie prawdy. No ja tutaj powiem, że ja mam poczucie, że przez te 25, czy w tej chwili 26 lat od 1989 roku w dużym stopniu historia, świadomość narodowa, społeczna była nasycana, była manipulowana przez ludzi, którzy podawali nieprawdę, czy w każdym razie oktrojowali prawdę, tak? Tylko dawkowali prawdę. Myślę, że teraz po wyborach ubiegłorocznych przyszedł czas na przedstawienie społeczeństwu pełnej prawdy, swobody badań, dostępu do dokumentów. No to się dzieje. No, wiemy, że zasób zastrzeżony w Instytucie Pamięci Narodowej będzie zlikwidowany. No, wreszcie może rozpoznamy, no, może już nie całość ciągle, ale jakiś rzeczywiście prawdziwy wymiar no, agentury komunistycznej, która była w szeregach właśnie Solidarności, udających patriotów, prawda, udających naszych kolegów, a w gruncie rzeczy pracowali dla naszych przeciwników. No a więc to rozpoznawanie historii Polski dopiero się w gruncie rzeczy rozpoczyna. Czy należy historię Polski napisać na nowo? Może nie w pełni, ale z pewnością dowiemy się o tej historii bardzo wielu nowych rzeczy, jeżeli odpowiednie instytucje państwowe, no, uniwersytety przystąpią do już niczym nieograniczonej politycznie pracy.
Ale czy to jest taki proces, który po prostu jest też pewną zmianą pokolenia? Ja nie śmiem tego mówić, ale bohaterowie tamtych dni są już w pewnym wieku, w związku z tym czy to na przykład młodemu pokoleniu otwiera drogę do tego, żeby opowiedzieć tę historię trochę dla siebie? Już oczami nie tych, którzy to pamiętali, tylko tych, którzy patrzą na te wydarzenia z perspektywy następnego pokolenia.
No ja tu powiem, że tą szczęśliwą zmianę nastawienia tutaj społecznego zawdzięczamy właśnie młodzieży. To ja uważam, że to jest bezcenna sprawa. Wybory ubiegłoroczne to wielki sukces polskiej młodzieży, która, no, ja myślę, takim dopowiedzeniem, czy wskazówką, w jakim kierunku się to rozwija, był nieprawdopodobny sukces tych obchodów, czy w ogóle ruchu no, takiego szacunku dla tak zwanych żołnierzy wyklętych, czy niezłomnych, prawda? To robiła młodzież, to robiły dziesiątki tysięcy, setki tysięcy młodych ludzi i właśnie fakt,
że... A co takiego w tym ruchu, który bym nazwał właśnie pamięci o żołnierzach wyklętych jest tym, co zjednało akurat tę ideę młodzieży? Ja powiem w ten sposób, trochę też nie rozumiem tego sukcesu, ale dostrzegam go. Jest to taka sytuacja, którym oni sobie wybrali z przeszłości ten epizod i uznają go za kluczowy. Nie mówią na przykład często o Armii Krajowej, o wojnie 20 roku, o całej masie spraw mogliby mówić, które były na przykład ważne dla naszego pokolenia.
Te grupy rekonstrukcyjne obejmują również wojnę 39 roku, wojnę w ogóle, Armię Krajową, Powstanie Warszawskie też, ale rzeczywiście ja myślę, no mam nadzieję, że to jest poczucie, które ja również mam, takiego, że już nieznośnie długiej kontynuacji tej politycznej poprawności w stosunku do postkomunizmu. No dość tego. Koniec z komunizmem. Komunizm był ludobójczym systemem, który należy fundamentalnie odrzucić i trzeba okrągły stół razem z tą całą tą propagandą na rzecz obrony postkomunizmu, jako rzekomo, że to prawa człowieka mają ich chronić i tak dalej. Nie, zbrodniarze, zbrodnie, zdradę trzeba określić tymi twardymi słowami, nie ma co ukrywać. Na rachunek wobec Jaruzelskiego, Kiszczaka już jest za późno oczywiście, ale to nie zmienia faktu, że trzeba powiedzieć prawdę o tych czasach i myślę, że ta młodzież była spragniona prawdy i ten obowiązek przedstawiania przez instytucje państwowe, ale również właśnie, jak mówię, przez uniwersytety, przez szkoły, prawdy, no mam nadzieję, że ta młodzież będzie w stanie ten obowiązek wymusić.
Choć przypomnę, że zaczęliśmy tę naszą historię od tego, że opowiadaliśmy historię wolnych związków zawodowych, które próbowały pewnym jednak pokojowym sposobem obalić komunizm od samego początku. I jakoś tak bym powiedział, dość ostrożnie nawiązywały do żołnierzy wyklętych.
Tak, faktycznie z tym się nie obnosiliśmy. No mój ojciec był więźniem stalinowskim, był żołnierzem Armii Krajowej. Później siedział 5 lat w więzieniu stalinowskim, ale z tym się nie obnosiliśmy faktycznie. No trudno było, taka jest prawidło wszystkich takich ruchów, że nie mówi się przeciwnikowi od razu, chcemy cię zniszczyć, zmazać z powierzchni ziemi. No trudno było o tym mówić w stosunku do Związku Sowieckiego, do Armii Sowieckiej, która stacjonowała w Polsce, prawda? Chcemy was stąd wyrzucić, prawda? Więc było w tym trochę tego takiego udawania, trochę takiego powstrzymywania się przed radykalnymi hasłami, ale no myślę, że to uprawnione. No dobrze, męczyliśmy się rzeczywiście nie mogąc powiedzieć głośno tego, co chcemy. Myślę, że dzisiejsza młodzież ma prawo głośno i wyraźnie powiedzieć tak, chcemy wolnej, niepodległej Polski, chcemy dumy z polskości, dumy z własnego państwa, chcemy szanować siebie, swoje państwo, instytucje państwowe. No to jest to, czego w Polsce przez te ćwierć wieku po 89 roku w dużym stopniu brakowało, co trzeba Polakom oddać i myślę, że zostanie oddane.
Krzysztof Wyszkowski był moim gościem. Bardzo jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.